Kościół. Wczoraj, dziś, jutro. W Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Juliusz Gałkowski, publicysta portalu areopag21.pl i Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego, moi państwa goście. I właśnie w Gościu Niedzielnym bardzo ciekawy artykuł Jana Chlebowicza pojawił się ostatnio, w którym pisze tak: mam wrażenie, że ci, którzy modlitwy przed koncertami Behemota nazywają zamachem na kulturę i wolność wypowiedzi artystycznej, nie zapoznali się z twórczością, w cudzysłowie, Nergala i spółki. Ja jeszcze od siebie dorzucę to, że właśnie ci powinni się z tym zapoznać, którzy tak bardzo protestują przeciwko klerykalizacji społeczeństwa czy przestrzeni publicznej w Polsce. Jan Chlebowicz pisze tak: na najnowszej płycie noszącej bardzo oryginalny tytuł The Satanist, Nergal razem z kolegami śpiewa, tutaj znak zapytania w nawiasie, o paleniu 12 uczniów, gwałceniu córki Syjonu, psach nazareńczyka, grabieniu porozrzucanych łydek świętych i oczywiście triumfie szatana. Kwintesencją dobrego smaku Nergala jest utwór Amen, będący bluźnierczą wersją modlitwy Zdrowaś Mario. Matka Boża nazywana jest w nim czarownicą i cudzołożnicą. Obrazoburczym treścią towarzyszy satanistyczny anturaż, odwrócone krzyże, pentagramy, rogi przyklejone do głów artystów, w cudzysłowie, demoniczny makijaż. To tylko fragmencik tego artykułu. Zachęcam państwa do tego, żeby na stronach Gościa Niedzielnego przeczytać całość, dlatego że można się tam zapoznać z innymi jeszcze wersetami wyśpiewywanymi, także tutaj wezmę to w cudzysłów, przez zespół Behemot. Natomiast pytanie, co to ma wspólnego z artyzmem? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No, dzisiaj okazuje się, że sztuką i artyzmem jest głównie to, co bulwersuje i co obraża chrześcijaństwo i co jest przeciwne chrześcijaństwu. Juliusz, z tobą zwykle toczę spory na temat w ogóle roli sztuki.
Nie stoczysz sporu, bo przeważnie się zgadzamy.
No, mamy trochę inne podejście. Bardzo... Ty jesteś wykształcony w tym kierunku, więc masz więcej banał do powiedzenia niż ja.
Jeżeli chodzi o Behemota, to jest banał. Bo oczywiście mówi się tak, proszę państwa, to nie ma co traktować poważnie. O, ksiądz redaktor Boniecki mówi, a to taki jasełkowy satanizm. Nie ma co traktować poważnie. Czy skażemy na śmierć aktora, który gra Otella, prawda? Bo on rzekomo dusi Desdemonę. To jest ten poziom argumentacji. Znaczy, przepraszam, no to trzeba nazwać po imieniu. Czy jeżeli powstanie kapela, która się nazwie Adolf Hitler Monument, będą się ubierać w stroje SS-manów, w mundury SS-manów i śpiewać pieśni pod tytułem wymordujmy Żydów, wymordujmy Polaków, wymordujmy homoseksualistów, to my będziemy mówić, a to jest taka artystyczna sobie taka przygrywka, czy wolno ich wskazywać. Otóż satanizm, tak samo jak komunizm, czy hitleryzm, nazizm, faszyzm, jak zwał, tak zwał, jest ideologią zbrodniczą, nawołującą do przemocy, jest ideologią, która psuje duszę i umysły ludzi. Dlatego powinna być przynajmniej rugowana z przestrzeni publicznej. I teraz oczywiście można powiedzieć, to taka gra. Jak ktoś chce tak grać, to proszę bardzo. Natomiast ja mam prawo powiedzieć, nie zgadzam się na to, żeby ktoś w przestrzeni publicznej, każdy koncert, nawet zamknięty, nawet biletowany, jest wydarzeniem publicznym. Ja mam prawo się nie zgadzać na głoszenie ideologii nienawiści. Nic więcej o satanizmie nie warto mówić. Moim zdaniem oczywiście.
Boguś?
No bezwzględnie to, znaczy na poziomie prawnym to jednak prokuratura powinna się zająć treściami, które są w tych utworach. Czy one nie nawołują do zła, do morderstwa, do nienawiści? Według mnie tak. Ale jest jakby tutaj inny aspekt, bo to jest taka metoda, prawda, przekraczania pewnego tabu, przekraczania granic jako metoda artystyczna. I po pierwsze jakby taką granicą artystyczną i twórczości artystycznej jest jednak godność drugiego człowieka. Znaczy wolność artystyczna i wolność wyrazu nie jest ponad szacunek i godność ludzi, dla których te utwory mogą tą godność naruszać. Inaczej wchodzimy w świat odhumanizowany, taki świat, w którym się dekonstruuje człowieczeństwo. I to, tą metodę bardzo często stosują ludzie zajmujący się, pracujący jakby w tej branży artystycznej, które są absolutnymi miernotami. i którzy po prostu nigdy by nie osiągnęli jakiegokolwiek już sukcesu, czy nie mieli jakiejś widowni, gdyby nie zajmowali się prowokacjami. Na poziomie artystycznym zwykle są to ludzie mierni po prostu.
Dzisiaj także wspominamy Jana Pawła II, ponieważ 16 października przypadła 36. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji warto także wspomnieć tego świętego i także pewną refleksję poświęcić nauczaniu Jana Pawła II w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Czyli z jednej strony ta aborcja, o której nie można mówić, że to zabijanie. Z drugiej strony ten apel o to, aby
klerykalizować.
Świetnie, bardzo serdecznie panu dziękuję. Strasznie trudne słowo. Przestrzeni publicznej w Polsce. Z trzeciej strony jeszcze absolutny jakby brak reakcji tych samych środowisk na szerzenie nienawiści i treści obrazoburcze w tej właśnie twórczości przez, w cudzysłowie. No one jednak pozwalają sądzić, że gdzieś to nauczanie Jana Pawła II zaczyna, przestaje funkcjonować, no po prostu.
Nie, wręcz na odwrót. Nauczanie Jana Pawła II w tej chwili zaczyna kumulować się, co widać chociażby właśnie przez straszliwym sporze. Z Janem Pawłem jeszcze całkiem niedawno nie wchodzono w spór, prawda?
Raczej, dzisiaj się z nim polemizuje.
Nie, w tej, całkiem jeszcze niedawno mówiono, oj, bo ci Polacy to tylko klaszczą, jedzą kremówki, a Jana Pawła II nie słuchają. Dlaczego jest taki opór wobec nauki Kościoła? No bo lewica odkryła, że Polacy jednak Jana Pawła II słuchają i strasznie im się to nie podoba. A ja już kończąc i zostawiając wam wolne pole, chcę powiedzieć tylko, że jestem niesłychanie szczęśliwym człowiekiem, ponieważ dzisiaj mówimy o trzech osobach, trzech świętych postaciach. Ksiądz Jerzy, papież Paweł, papież Jan Paweł II, to są osoby, które za naszego życia, za moje, ja je widziałem, słyszałem. Słuchajcie, żyć w czasach, kiedy tacy ludzie żyli, to naprawdę, ale nam się przydarzyło.
No to prawda, ale nam się przydarzyło. Boguś?
Problem jest taki, że jak papież żył, to był bardzo tutaj kochany, nie tylko przez ludzi wierzących, dla których jest no, osobą niezwykle ważną w naszym życiu, w naszej egzystencji, naszej wizji świata, bo on de facto je ukształtował, ale też ja zwracam uwagę, że ci wszyscy, ta cała lewica obyczajowa, no też bardzo ciepło mówiła o papieżu za życia. Jak umarł, to nawet płakała publicznie. Teraz była kanonizacja, to olbrzymie programy, telewizje skrajnie liberalne non-stop transmitowały dziennikarki. I w tej chwili nagle Jan Paweł II staje się dla tych środowisk lewicowych takim symbolem wstecznictwa, prawda, takiej koncepcji, która jest właśnie sprzeczna z nowoczesnością i tak dalej, i tak dalej. To jest takie dość interesujące zjawisko, na które jakby taki bunt przeciwko papieżu i występowanie przeciwko jego nauczaniu do tej pory występowało takich skrajnych osób, zupełnie ekstremy, jak profesor Środa czy Obirek, prawda? Natomiast w tej chwili zaczyna to być modne, prawda? Zaczyna to być w środowiskach modne. Ja się tego nie był, bo to nie bał do tego, że to jak być może właśnie zmusi nas do lepszego poznania, zagłębienia się w nauczanie Jana Pawła II, no aby móc z tym światem dyskutować i pokazywać prawdę. Zresztą podobnie się stało z Pawłem VI, że wszyscy byli zachwyceni soborem, otwartością, a jednocześnie jak wydał Humanae Vitae, to też jest takim symbolem, prawda, dla progresistów tego konserwatyzmu. No okazuje się po kilkudziesięciu latach, że ten nurt jednak jest dominujący. To nie jest tak, że jak jest rozwój, jak jest progres, to jest coś dobrego. No, zawsze trzeba przede wszystkim się zastanawiać, jeżeli się o czymś nowym mówimy, odnosić się do Ewangelii i do naszej moralności.
I na koniec, proszę Państwa, przypominam, że dzisiaj będziemy liczeni w kościołach. Dzisiaj jest liczenie wiernych. Na podstawie tego liczenia zostanie opracowana mapa religijności Polaków. 19 października, czyli dzisiaj w ponad 10,5 tysiąca polskich parafii.
To idziemy do kościoła.
No właśnie, to trzeba pójść do kościoła dzisiaj koniecznie, jak co tydzień zresztą. Dać się policzyć, a was zapytam o taką o prognozę wyniku. W zeszłym roku 39%?
Znaczy
czy znowu za chwilę będę słyszał tytuły i czytał tytuły, że spadło, cały tak? czas tak spada liczba osób chodzących do kościoła?
W kościele wierzę jest tak, że nie ilość, tylko jakość. I w historii kościoła zwykle było tak, że jeden święty zmieniał i nawracał świat. I nawet gdyby to będzie, ja wolałbym, żeby to było 10 czy 5% świętych niż 90% katolików tak zwanych kulturowych, którzy nie wiedzą nawet, jakie są prawdy wiary.
Tak, ale powiem tak. Myślę, że duża ilość ludzi chodzi, niektórzy chodzą tak, jak Pan Bóg przykazał i Kościół Matka mówi co niedziela, inni parę razy w roku, ale każda wizyta w kościele, każdy udział, nawet maksymalnie bierny w Eucharystii, to jest dobro i należy się z tego cieszyć.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za przybycie do studia, za skomentowanie wszystkich tych wydarzeń, o których mówiliśmy, które miały miejsce w minionym tygodniu w kościele. Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego.
Dziękuję bardzo.
I Juliusz Gałkowski, publicysta Reopagu21.pl.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dobrej niedzieli Państwu życzymy.
Kościół. Wczoraj, dziś, jutro. W Radiu Plus.